Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Wszyscy tak naprawdę to robimy. Wszyscy porównujemy się z innymi ludźmi. Chcemy czy nie. I tak naprawdę to porównywanie, tak myślałem o tym ostatnio, pewnie się zaczyna w momencie, kiedy wchodzimy w wiek świadomy. Kiedy w którymkolwiek momencie jest ten wiek świadomy, ale nawet kiedy myślimy o 4 czy 5 latkach w piaskownicy, które się bawią i nagle jeden z nich mówi, mój tata potrafi coś tam, a twój też, to, no to wiadomo, że to dziecko się jakby porównuje swojego tatę z tatą swojego kolegi. I to jest proces, który od tego momentu trwa przez całe nasze życie, rzadziej lub częściej łapiemy się na tym, że się po prostu porównujemy z innymi. Mamy się porównują z innymi mamami, ojcowie z innymi ojcami, pracownicy z innymi pracownikami, w każdej sferze życia. Myślimy o kontekście pracy, zarobków, wykształcenia, urody. Tak naprawdę nie wiem, czy są jakiekolwiek sfery w naszym życiu, w których byśmy czasami nie łapali się na tym, że myślimy o tym, jak to jest u kogoś innego w tej właśnie sferze życia. I nawet jeżeli to jest rzadziej czy częściej, to wydaje się, że to porównywanie się jest czasami taką, chcemy czy nie, nieodłączną częścią naszego życia. Dzisiaj chciałbym, abyś ze mną przyjrzał się komuś, kto też się porównał. Ten ktoś nawet był na tyle odważny, że napisał o tym porównywaniu się w Bożej Księdze. Jego słowa to słowa starego człowieka zapisane w tej starszej części starej księgi, którego wiara jednak odmłodziła się. To biografia człowieka z odległych czasów, który chciałby się z nami podzielić tym, co tak naprawdę odkrył. Beata, zapraszam cię, przeczytaj Psalm 73. Do mikrofonu, Batko.
Psalm 73. O, jak dobry jest Bóg dla Izraela, dla tych, którzy mają czyste serca. Co do mnie, prawie się potknąłem i niemal poślizgnąłem, bo zazdrościłem zuchwałym, chciwym okiem zerkałem na pomyślność bezbożnych. Oto żyją bez ograniczeń, są zdrowi i zadbani, nie doświadczają znoju śmiertelnych i w odróżnieniu od zwykłych ludzi nie spada na nich cios. Dlatego pychę wkładają jak naszyjnik, gwałt przywdziewają niczym szatę. Jak czerna bieli widać ich niegodziwość, gdy prześcigają się w swoich zachciankach. Szydzą i mówią złośliwie. Wyniośle grożą przemocą, ustami gotowi są pochłonąć niebo, a językiem zawojować ziemię. Dlatego ich ludzie zgromadzą się przy nich i dostarczają im wód obfitości. Mówią też, w jaki sposób Bóg się na tym pozna? Skąd Najwyższy będzie o tym wiedział? Oto jacy są bezbożni, wciąż beztroscy i coraz bogatsi. Czy więc nadaremnie zachowywałem czystość serca i w niewinności obmywałem ręce? A przecież bywałem bity cały dzień i upominany każdego poranka. Jednak gdybym stwierdził, że to było na darmo, to zdradziłbym ród Twoich dzieci. Próbowałem to wszystko zrozumieć, lecz okazało się to nazbyt trudne. Aż przybyłem do Twojej świątyni i tam dałeś mi pojąć ich kres. Rzeczywiście, stawiasz ich na śliskim gruncie, strącasz w szczęki po trzasku. Jedna chwila i ich stan może budzić grozę. Mogą dojść do kresu, zginąć w przerażeniu. Jak sennymi marami, gdy się człowiek budzi, tak ty, Panie, kiedy wstaniesz, zgardzisz ich cieniami. Gdy moje serce zalało się goryczą, kiedy w nerkach odczuwałem kłucie, to byłem głupi i nierozumny. Byłem przed tobą tępy jak zwierzę. Przecież ja zawsze jestem z Tobą. Ty ująłeś moją prawicę, prowadzisz według swojej rady, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogóż ja mam w niebie, jeżeli nie Ciebie? Bez Ciebie nic też nie cieszy mnie na ziemi. Choćby osłabło me ciało i serce, Bóg mą opoką, mym działem na wieki. Bo zginą ci, którzy oddalają się od Ciebie. Zniszczysz wszystkich niedochowujących Ci wiary. A ja? Moim szczęściem jest być blisko Boga. W Panu, w Jahwe znalazłem schronienie i pragnę opowiadać o wszystkich Twoich dziełach. Amen.
Amen. Psalm, który jest relacją człowieka, który gdzieś tam się pogubił w swoim życiu. W momencie, kiedy pisze już te słowa, to jest w zupełnie innym miejscu. Ale był taki czas, kiedy był na krawędzi i to mogło się skończyć bardzo źle. Imię Asaf znaczy kolekcjoner albo zbieracz. I pewnie tym się zajmował Asaf. Kolekcjonował psalmy. Zbierał psalmy. W tej starej księdze mamy taki śpiewnik, który się nazywa psalterzem. To jest 150 psalmów, które były śpiewnikiem i są do dzisiejszego dnia śpiewnikiem Kościoła i były zawsze śpiewnikiem Bożego Ludu. Więc Asaf zajmował się kolekcjonowaniem takich starych piosenek, ale też tworzeniem piosenek Bogu na chwałę. Nie tylko tworzył piosenki, ale też dobierał dźwięki do tych piosenek, które później lud Boży mógł śpiewać. Żeby można było robić to, co on robił, to trzeba było mieć umysł poety i słuch muzyka. Wygląda na to, że Asaf miał jedno i drugie. Tak naprawdę, gdyby myśleć o jego życiu, to wyobrażam sobie, że droga jego życia to była linia prosta od miejsca, w którym mieszkał, do świątyni, w której spędzał całe mnóstwo czasu. W domu przygotowywał różnego rodzaju piosenki, które później w świątyni można było wyśpiewywać razem Bogu na chwałę. Można powiedzieć, że był człowiekiem, który miał wiarę, ale był też przekonany w tej swojej wierze, że Bóg jest Bogiem, który owszem jest święty, jest wszechmocny, jest wszechpotężny, jest wszechwiedzący, ale też jest Bogiem, który najwyraźniej nagradza tych, którzy mu ufają. Nagradza w taki fizyczny sposób, materialny sposób. To znaczy miał wiarę, ale też oczekiwał, że Bóg będzie dla niego łaskawy. Zresztą to nie było tylko jego przekonanie, bo całe mnóstwo osób w Starym Testamencie i czasami też i dzisiaj jest przekonanych, że kiedy tylko my służymy Bogu w taki wyjątkowy sposób, to Bóg też w taki wyjątkowy sposób będzie nam błogosławił na różne sposoby, ponad wszystko materialnie. Więc można powiedzieć, że Asaf miał wiarę, ale wydaje mi się, że to była wiara trochę taka jak wiara przyjaciół Hioba, którzy w momencie, kiedy Hioba spotkało coś nieprzyjemnego, albo bardzo nieprzyjemnego, albo bardzo brutalnego, to oni zarzucili mu, że widocznie twoja wiara była nie do końca taka, jak być powinna, bo gdyby była, to nie spotkałoby cię to, co się spotkało. Może miał wiarę taką, jaką mieli początkowo naśladowcy, pierwsi naśladowcy Jezusa, którzy kiedy zobaczyli człowieka ślepego od urodzenia, to pierwsza myśl, która przyszła im do głowy, Panie, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się takim urodził. To znaczy musiało mieć miejsce w życiu tego człowieka albo jego rodziców coś takiego, co zupełnie go zdyskwalifikowało i pozbawiło błogosławieństwa, jakim był wzrok. Innymi słowy, Asaf, kiedy myślał o jego życiu i jego wierze, w pewnym momencie ta wiara nie pokrywała się z faktami. Ta wiara była trochę jak zegarek dziadka, która miała wartość sentymentalną, ale tak naprawdę była bezużyteczna, nieprzydatna. No i przyszedł taki moment, kiedy Asaf zwątpił. Ale to nie tylko on, bo myślę, że każdy z nas może zwątpić. Czasami sami stawiamy siebie w takim miejscu w życiu, gdzie miejsce i okoliczności sprawiają, że ja zaczynam wątpić i moja wiara nie do końca jest taką, jaką być powinna. Czasami ludzie w miejscu pracy przyczyniają się do tego, że moja wiara, że w mojej wierze zaczynam wątpić, bo jestem otoczony ludźmi, którzy mają Boga za nic i ciągła krytyka, ciągłe uwagi, uszczypliwe, zgryźliwe komentarze mogą się w którymś momencie przyczynić do tego, że osoba w takim miejscu pracy, która jest takim rodzynkiem, może zadawać sobie pytanie, czy rzeczywiście. Bywa tak, że najbliższa rodzina może się przyczynić do tego, że zwątpimy. Oczekiwalibyśmy, że zachowają się inaczej, tymczasem rodzice czy najbliższa osoba, mi współmałżonek, żona czy mąż mogą się przyczynić do tego, że zaczynam wątpić, ale czasami też nasi sąsiedzi, kochani sąsiedzi się mogą do tego przyczynić. Nie wiem, czy to tak było tutaj, ale moja wyobraźnia podpowiada mi, że Asaf, kiedy udawał się z domu do świątyni, to mijał po drodze różne domostwa. I być może idąc w tej linii prostej do świątyni, mijając różne domostwa, zaczął się w którymś momencie zastanawiać, jak to jest, że ja całe życie służę Bogu i tak naprawdę wydaje się, że to, co mam, to materialne, to coś, co mam, to jest dokładnie dzisiaj to samo, co miałem 5 czy 10 lat temu. A jednocześnie jak to jest, że ci ludzie, których domostwa mijam, nagle okazuje się, że ich spichlerze wydają się być bardziej pełne niż były wczoraj, a ich zagrody jeszcze bardziej zatłoczone od zwierząt niż były wczoraj. Jak to jest, że budowa tak szybko postępuje i nagle powstaje dobudówka albo kolejny dom tuż obok na dużej działce, która do tej pory stała wolna? Jak to jest, że to są ludzie, którzy tak naprawdę mają Boga za nic, a z drugiej strony wiedzie im się tak dobrze? Przekonanie, że dobrzy ludzie prosperują, a źli nie, weryfikowane rzeczywistością może doprowadzić nas do miejsca, do którego doprowadziło Asafa. Tak naprawdę Asaf określa tych ludzi mianem chciwych, ludzi, którzy żyją bez ograniczeń, są zdrowi, zadbani, nie spada na nich żaden cios. Co tylko sobie wymarzą, to mogą sobie na to pozwolić, mają w swoich zachciankach, prześcigają się, są coraz bogatsi, ciągle beztroscy. Wokół nich gromadzą się inni ludzie, pytając ich o radę albo podziwiając ich. Innymi słowy, można powiedzieć, że to są ludzie, którzy znają się na geometrii. To są ludzie, dla których jest jedna prosta linia od decyzji, którą podejmują do przychodów czy do obfitości. To są ludzie, którzy, jeżeli można by mówić o planie gry, to oni znają doskonale plan gry. Gdyby mówić o pisaniu książek, to pewnie pisaliby książki, które stałyby się bestsellerami. Asafa to męczyło, omal nie potknęła się moja noga. Tak naprawdę w momencie, kiedy zderzamy się z tego typu rzeczywistością i z wiarą taką, jaką miał Asaf, to niewiele trzeba, żeby stać się zgorzkniałym i niewiele trzeba, żeby dojść w którymś momencie do wniosku, po prostu nie opłaca się żyć dla Boga. Asaf jest, dzięki Panu Bogu za to, że jest totalnie szczery z nami i mówi: zazdrościłem. Zazdrościłem. Nic nowego pod słońcem. Gdyby popatrzeć, jak często Boża Księga mówi o zazdrości, to można by się przerazić. Wszędzie jej pełno. Biblia daje wiele przykładów. Rachela zazdrościła swojej siostrze, bo ta miała kilka dzieci, a ona nie miała żadnego. Filistyńczycy zazdrościli Izaakowi jego stad owiec. Król Saul zazdrościł Dawidowi, pogrążając tym samym całą swoją rodzinę. Zazdrość to takie coś, co ma dwa oblicza. Bo z jednej strony zazdrość, kiedy zazdroszczę, to myślę o tym, to za wszelką cenę chcę posiadać to coś, co widzę u innych, czego ja nie mam. Ale czasami za wszelką cenę, zazdrość może pójść o kilka kroków dalej i może się to tak skończyć, że będę chciał, żeby inni nie posiadali tego, co posiadają. Przypomina mi się, nie mogę nie powiedzieć tego, przypomina mi się to, co Danusia, nie wiem, czy ty pamiętasz, ale ten dowcip, który przed laty powiedziałaś na temat rolników, on ciągle jest ze mną, ciągle jest ze mną. Jak to rolnicy, którzy się porównują i niemiecki rolnik tam do sąsiada za płotem popatrzy i mówi, ale ma krowę. Też bym taką chciał. Holenderski rolnik popatrzy się też za płot. Ja tu parafrazuję tą historię, ty pewnie trochę inaczej to powiedziałeś. Holenderski popatrzy się za płot i powie, ale wypasiona krowa. Jak fajnie byłoby taką mieć. A nasz krajowy popatrzy się za płot i powie, żeby mu tak zdechła ta krowa. Zazdrość zabija radość. Zazdrość zabija nadzieję, zazdrość zabiera pokój, umiejętność kochania. Zazdrość może zabić poczucie relacji, czy świadomość relacji z Bogiem i świadomość relacji z inną osobą, a w ślad za tym poczucie relacji z Bogiem. Może zabić poczucie spełnienia, bo względu na to, co masz, kim jesteś i co masz, to tak naprawdę, jeżeli kierujesz się zazdrością, to zawsze będziesz widział ludzi, którzy mają więcej niż ty. Zawsze tak będzie. Asaf dwa razy w tym psalmie mówię o czystym sercu. Raz na samym początku, a później nieco dalej w połowie tego psalmu. Czyste serce w umyśle starożytnych i w umyśle Asafa również było postrzegane jako źródło emocji, myśli i naszej woli. I tak naprawdę ludzie, mówiono, że sercem się decyduje. Ludzie decydowali sercem albo by czynić dobrze, albo żeby grzeszyć. Bo serce było takim centrum duchowego życia. Zatem czyste serce oznaczało bycie nienagannym w tym, kim naprawdę jestem. W czystym sercu nie było obłudy, nie było przebiegłości, nie było ukrytych motywów. Czyste serce charakteryzowało się przejrzystością, czyste serce charakteryzowało się bezkompromisowym pragnieniem podobania się Bogu we wszystkim. To jest coś więcej niż zewnętrzna czystość, to wewnętrzna czystość naszej duszy. Bardzo łatwo dojść do takiego miejsca, w którym był Asaf. Niewiele trzeba. Pamiętam jak dzisiaj moją rozmowę z pewną osobą, pewnym mężczyzną, z którym się spotkałem na obrzeżach naszego miasta. Pojechałem załatwić jakieś tam sprawy. Rozmawialiśmy, kiedy wszedłem do mieszkania, w którym on renowację przeprowadza do tego domu, czy malowanie, stał na drabinie i trochę zaczęliśmy rozmawiać. Ja wiedziałem o tym, że to jest ktoś, kto jest osobą, która przez lata naśladowała Jezusa, która była w zupełnie innym miejscu swojego życia. I byłem trochę zaskoczony, kiedy się zobaczyliśmy, ale rozmowa bardzo szybko z kurtuazyjnego wstępu przeszła na trochę głębsze tematy i zapytałem się go, wiesz, jak to jest w twojej relacji z Jezusem dzisiaj? I on wtedy, pamiętam, odłożył ten wałek, którym malował sufit, włożył go do kuwety, popatrzył się na mnie i powiedział, słuchaj, 20 lat służyłem Kościołowi, służyłem Bogu. I co ja z tego mam? Nic z tego nie mam. 20 lat wypruwania się dla ludzi Kościoła i tak naprawdę nic z tego nie mam. Zobacz, wszyscy inni dookoła, ludzie dorabiają się, ich życie ma jakieś znaczenie, a moje życie po 20 latach jest w tym samym miejscu, w którym było 20 lat wcześniej. Nie wiedziałem za bardzo, co powiedzieć. Nie pamiętam jeszcze cokolwiek powiedziałem, wiem, że obróciłem się wtedy i po załatwieniu sprawy pojechałem do domu, ale cały czas myślałem o tym i myślę o tym do dnia dzisiejszego, bo chociaż rozmowa miała miejsce ponad 15 lat temu, może 16, może 17, to kiedy myślę o tej sobie, to nie mogę nie myśleć, że stała się rozbitkiem. Bo dzisiaj nie ma rodziny, nie ma małżeństwa, nie ma domu. Wtedy to wszystko jeszcze było, ale był żal, była zgryzota. Posłuchaj, każdy może mieć takie rozterki. Asaf je miał. Ale w swoich rozterkach okazał się być człowiekiem mądrości. bo wiedział, że jego perspektywa na życie właśnie w takim momencie może jemu zaszkodzić, nie tylko jemu, ale może stać się taką chorobą zakaźną, która się rozleje na większe grono osób, które są w twoim najbliższym otoczeniu. Jaką więc Asaf znalazł odpowiedź? Banalnie prostą. Werset 17. To jest jego odpowiedź. Zmagałem się z tym wszystkim, to mnie przygniatało, nie mogłem z tym żyć. Zgryzota, zazdrość po prostu rozsadzało mnie od środka, aż przybyłem do twojej świątyni. Wiecie, co mnie zastanawia? Że przecież on bywał w tej świątyni regularnie. To znaczy, że wszystkie te chwile, które spędzał wcześniej w świątyni, wydawałoby się, że skoro było fajne uwielbienie, wspaniałe śpiewanie, wspaniałe nauczanie, wspaniała atmosfera, ludzie kościoła się kochali, że to jest wszystko i pewnie było, tylko że do niego być może nie docierało to, co powinno było dotrzeć, co dotarło po czasie. Kiedy znowu przyszedł ponownie do świątyni i tam znalazł odpowiedź. Zdał sobie sprawę, że to wszystko, co chciał, to czego pragnął, czego zazdrościł, tak jak sam to określa w końcówce swojego psalmu, to jest tylko chwila, tylko bańka. I już. Inwestowanie, prosperowanie, kombinowanie, gromadzenie, poklask innych. Tak jak Jakub pisze, nasze życie jest jak trawa. Dzisiaj jest, a jutro jej nie ma. Asaf w końcu doszedł do miejsca, w którym mówi: teraz widzę, że zawsze byłem z tobą. Mówi: ty ująłeś moją prawicę. Prawica w czasach Asafa oznaczała błogosławieństwo, oznaczała wsparcie, oznaczała akceptację, oznaczała aprobatę. Większość ludzi było praworęcznych, więc kiedy mówiono, że ktoś kogoś złapał za prawą rękę, to znaczy, że ci błogosławił, że ci dobrze życzył, że był dla ciebie wsparciem, że miałeś autorytet albo udzielał ci tego autorytetu. Złapałeś, ująłeś mnie, moją prawicę, bez ciebie nic mnie nie cieszy. Jesteś moją opoką, działem na wieki, jesteś moim szczęściem. Jakiś czas temu czasopismo Psychologia Dzisiaj przeprowadziło sondaż. Gdyby Asaf znał wyniki tego sondażu, to pewnie by pokiwał twierdząco głową, ale nie znał, bo to było przeprowadzone długo, długo po tym, jak Asaf chodził po ziemi, ale pewnie by go zaciekawiły. Celem było uzyskanie odpowiedzi na dwa pytania. Czym jest szczęście i jak je osiągnąć? Okazało się, że dla wielu ludzi, którzy wzięli udział w sondażu, szczęście można było porównać do próby schwytania czarnego kota w czarnym pokoju o północy, kiedy nawet nie wiadomo, czy kot tam jest. Posłuchajcie odpowiedzi, jakie ludzie dawali. Nie wiem. Na pytanie, czy jesteś szczęśliwy. Nie wiem. Albo zastanawiam się, wypełniłem ankietę. Albo chyba jestem szczęśliwy. To jest trochę tak jak powiedzenie, chyba jestem w ciąży. Znaczy, jeżeli ktoś już wie, że jest, no to jest. Jestem szczęśliwy, ale proszę to potwierdzić. Dzisiaj wiem, że to było tylko złudzenie. I ciekawe jest to, że kiedy się patrzy na profil tych ludzi, którzy wzięli udział w sondażu, to okazuje się, że wykształceni nie byli szczęśliwi, biedni nie byli szczęśliwi, bogaci nie byli szczęśliwi, również ci, którzy się oddawali przyjemnościom, nie byli szczęśliwi, więc pytanie, kurczę, jak to jest z tym szczęściem? No jest, czy go nie ma? Mogę być, czy nie mogę być? I znowu Asaf jest dla nas pomocą, bo zobaczcie, co on pisze w końcówce tego psalmu. Moim szczęściem jest być blisko Boga. Myślałem trochę o tych słowach, myślę, Asafie, co masz na myśli być blisko Boga? Co masz na myśli? Jestem na tyle dociekliwy, że gdzieś tam zacząłem drążyć i wiercić. I dla mnie to było odkrywcze, że sposób, w jaki Asaf o tym mówi, wskazuje, że ta bliskość to jest takie bycie złączonym albo bycie sklejonym. albo przylgnięcie do kogoś w taki sposób, to trochę tak, jak jest mowa o tym, że mąż opuści matkę i ojca i złączy się ze swoją żoną i będą jednym ciałem. To jest tego typu koncepcja. W taki sposób Asaf mówi o swojej relacji z Bogiem. Ale wiecie, co jest jeszcze ciekawsze i fascynujące i radosne? Że kiedy Asaf mówi o tym, że jego szczęściem jest być blisko Boga, no to może się złączyć, być tak blisko, że już bliżej się nie da, ale to dopiero my, wierzący z okresu Nowego Testamentu, możemy się uchwycić słów Pawła Apostoła, który powiedział co? Chrystus w nas nadzieja chwały. To znaczy, że o ile ci w Starym Testamencie mogli się zbliżyć do Boga tylko tyle, ile mogli się zbliżyć, ale nie mieli Bożego Ducha Świętego, nie byli w stanie funkcjonować w taki sposób, w jaki my dzisiaj możemy funkcjonować tylko dlatego, nie dlatego, że jesteśmy lepsi od nich, ale dlatego, że Bóg w swojej łasce dał nam swojego Ducha Świętego. I ten Duch Święty uzdalnia mnie do tego, żeby inaczej myśleć i inaczej funkcjonować. I za każdym razem, kiedy dochodzę do krawędzi, tak jak Asaf stanął na krawędzi i mówi o mały włos i się nie potknąłem. To jeżeli my dochodzimy do tej krawędzi, to co jest dla nas zbawienne, to relacja z Jezusem i Jego obecność w naszym życiu. Asaf początkowo powątpiewał w Bożą dobroć, ale był na tyle odważny, żeby w tych swoich rozterkach nie powiedzieć 20 lat służyłem Kościołowi, koniec, kończę z tym. Ale raczej po raz kolejny wrócił do Boga i do Jego ludu. Szukał Bożej obecności, Bożej perspektywy i odzyskał na nowo zaufanie w Bogu. Tak to było z nim i tak to też może być z każdym z nas. Ze mną, z tobą, z tobą, ze wszystkimi. Bo tak naprawdę życie, które skupia się na Bogu i Jego Kościele, rozprasza wątpliwości odnośnie Bożej dobroci i przemienia nas z ludzi zniechęconych w ludzi, którzy potrafią Mu ufać. I dobry Boże, pomóż nam, proszę Cię w tym. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty jesteś bardziej niż chętny, żeby to uczynić w naszym życiu. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.